No dobrze, te kilka słów, które chcę tutaj dzisiaj do Was powiedzieć, pozwoliłem sobie zatytułować i dać tytuł tej opowieści. Zatytułowałem ją od Leonarda Coena do Bartymeusza, czyli opatrzeniu na niedoskonałość. Teraz wyjaśnię, dlaczego opatrzeniu i dlaczego opatrzeniu na niedoskonałość. Skąd się wziął w ogóle Leonard Coen na początku. W kilku książkach, które czytałem ostatnio, bo w ciągu ostatnich kilku lat, książki różne o duchowości, książki psychologiczne, poradniki psychologiczne, od czasu do czasu pojawia się pewna linijka, fraza z piosenki Leonarda Coena, która jest bardzo, bardzo popularna w tego typu książkach. I zacząłem się zastanawiać, co takiego się stało, że akurat ta fraza jest taka szczególna. Ta linijka brzmi następująco. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Czyli we wszystkim jest jakieś pęknięcie, jest jakaś szczelina i tylko w ten sposób może dostać się do środka światło. Ta fraza pochodzi z piosenki Hymn z roku 92. Cała piosenka krąży wokół motywu nadziei przebijającej się przez ciemność. Jest wypełniona dosyć mocno taką chrześcijańską symboliką. Są tam obrazy składanych ofiar, bijących dzwonów, jest gołębica. Tych chrześcijańskich symboli jest tam dużo. I co rusz powtarza się ten refren. Refren, w którym brzmią słowa, że nie istnieją idealne ofiary, że we wszystkim jest jakaś skaza, jest jakaś szczelina. Jest to pęknięcie, które jest symbolem niedoskonałości. I tak naprawdę nie można znaleźć nic, co byłoby doskonałe. Niedoskonałość jest czymś bardzo powszechnym i właściwie jest cechą każdego przedmiotu, jest cechą każdego człowieka, cechą każdego miejsca, każdej konstrukcji mentalnej, a cechą każdej relacji, relacji małżeńskiej, relacji miłości do drugiego człowieka, relacji do Boga. Właściwie wszędzie tę niedoskonałość można znaleźć i zastanawiam się, co zainspirowało Coena do napisania takiego zdania. Zdania takiego, że we wszystkim jest jakieś pęknięcie i tylko dzięki niemu do środka może przedostać się światło. I jak sobie studiowałem różne miejsca takie, gdzie Coen mógłby się zainspirować, to okazało się, że ten motyw niedoskonałości, dzięki której doświadczamy światła, widoczny jest w wielu kulturach, często w religiach pierwotnych, w kulturach pierwotnych, na samym świecie. Jednym z przykładów jest taka historia u Indian Navajo, którzy mieszkają w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych. Oni są znani z tego, że tkają takie bardzo charakterystyczne gobeliny, dywany, takie charakterystyczne indiańskie wzory. I często te gobeliny służą im do różnych rytuałów religijnych. I co ciekawe, żeby taki gobelin miał funkcję religijną, on musi zawierać w sobie pewną skazę. Ta skaza to jest błędnie wpleciona nić w ten wzór. Ona jest zwana the spirit line, czyli nić ducha. I chodzi o to, że jest to miejsce, przez które przenika duch. Duch nie wnika w ten gobelin przez idealny wzór, ale wnika w niego właśnie przez tą skazę, przez tą szczelinę, przez to pęknięcie, przez ten błąd. Przy okazji przypomniał mi się święty Franciszek, który kiedyś powiedział, że musi nosić łaty na zewnętrznej stronie swojego habitu, żeby pokazać, jaki jest w środku. Jak sobie myślimy o niedoskonałości, to zdajemy sobie sprawę, że jest nam niewygodna niedoskonałość. I często jest tak, że nie chcemy się na nią zgodzić i wszędzie chcemy zaprowadzić perfekcyjny ład i porządek. Zastanawiam się, czy jest ktoś na tej sali, kto gdyby wszedł do jakiegoś pomieszczenia i zobaczyłby, że wisi krzywo obraz na ścianie, to czy nie zareagowałby i nie chciałby go poprawić, prawda? Mamy taką tendencję, że chcemy, żeby wszystko było równo. To, co ma być w pionie, ma być w pionie. A co w poziomie, to ma być w poziomie. Niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, mieszkam w Bystrzycy Kłodzkiej, to jest małe miasteczko, niedaleko gór i lasów. 5 kilometrów od mojego domu jest wioska o nazwie Zalesie. Jak sama nazwa wskazuje, wioska jest za lasem. Malutka, jest, tam jest w tej chwili kilka domów. A co ciekawe, w tej wiosce jest bardzo stary, 300-letni kościółek drewniany. Kościółek jest malutki, jest to zabytek, chociaż bardzo zaniedbany. I ten kościółek funkcjonuje do tej pory, ponieważ jest to kościół filialny parafii bystrzyckiej, więc regularnie co niedzielę odbywają się tam msze i jeżdżę tam regularnie. Jak powiedziałem, kościółek jest drewniany, jest malutki, jest wielkości, w środku jest wielkości mniej więcej połowy tej sali. Ponieważ przez wiele lat był bardzo zaniedbany, nie konserwowano go, no to on zaczął trochę podupadać. Tak jak powiedziałem, jest z początku XVIII wieku, 1720 rok, więc ma 300 lat. I w tym kościele wszystko jest krzywe. To, co ma być w pionie, to nie jest w pionie. Belki poziome pod sufitem wcale nie są poziome. Nie ma ławki, która byłaby poziomo. Więc dla kogoś, kto wchodzi tam pierwszy raz, a zdarza mi się czasami brać tam moich znajomych, którzy mnie tam odwiedzają i nigdy nie byli w tej okolicy, dla kogoś, kto wchodzi tam pierwszy raz, to jest to dosyć niekomfortowe doznanie. Wejście do takiego miejsca, do kościoła, w którym wszystko jest jakieś krzywe i takie rozchwiane. Generalnie jakoś wewnętrznie nie chcemy się zgodzić na ten nieład. Jak się zastanowimy dokładnie, to tak naprawdę tego ładu i porządku to pragnie nasze ego. I zawsze wtedy, kiedy wydaje nam się, że już osiągnęliśmy ten ład, to wydaje mi się, że właśnie wtedy wkracza Bóg i tworzy w pewnym sensie rodzaj nieładu. Tak sobie skojarzyłem przykład taki, który może korespondować trochę z dzisiejszą pracą, którą wykonywaliśmy po ogrodzie. Wyobraźmy sobie, że kosimy sobie ładnie trawnik przed domem. Bardzo dużo pracy wkładamy w to koszenie i jesteśmy tacy zadowoleni. Wieczorem patrzymy sobie na ten piękny, gładziutki trawnik, kładziemy się spać z poczuciem dobrze wykonanej roboty. A tu w nocy Pan Bóg nasyła kreta, który stawia na trawniku kopce. Piękne kopce. No i rano wyglądamy przez okno, patrzymy na ten trawnik i widzimy te piękne kopce. Czy one są piękne, czy może nie piękne? Wszystko zależy od perspektywy, jaką przyjmiemy tutaj. Ale generalnie, żeby się zgodzić na tę niedoskonałość, to konieczne jest tak naprawdę przekroczenie samego siebie i porzucenie wyobrażenia o tym, co ma być idealne, co tak naprawdę chcemy, żeby było idealne. I pół biedy, gdyby w motywie niedoskonałości chodziło tylko o takie banalne sprawy jak krzywo wiszący obraz albo kretowiska na trawniku skoszonym. Bo wydaje mi się, że to, co nas najbardziej porusza w kwestii niedoskonałości, porusza wszystkich, bez wyjątku, to jest wszechobecny ból i cierpienie, które są najbardziej dotkliwymi przejawami niedoskonałości. Napisano o tym setki, jeśli nie tysiące książek i wypowiedziano tysiące słów. I każdy z nas z pewnością spotkał się z takimi książkami i pewnie spotkał się z takimi słowami w swoim życiu. I być może ma każdy z nas jakieś swoje ulubione słowa, do których sięga w trudnych momentach. Dla mnie dosyć dużym odkryciem ostatnich miesięcy była taka książka, którą dostałem. Autorem tej książki jest lekarz, nazywa się Saki Santorelli i jest to lekarz stosujący w swojej praktyce medytacji uważności. Książka ma tytuł Twoje zdrowie potrzebuje Ciebie. Już na samym początku, w pierwszym rozdziale, autor wypowiada takie paradoksalne wręcz zdanie. Zdanie brzmi tak. Nasze rany i wady są pewnymi znakami tego, że u podstaw jesteśmy kompletni, jesteśmy całością. Naszą słabość i kruchość nazywamy wadą, nie zdając sobie sprawy z tego, że skrywa wejście do niezwykłych możliwości. I na poparcie tej tezy autor cytuje Rumiego, sufickiego poetę z XIII wieku. Pozwólcie, że przeczytam wiersz. Powiesz swoją ranę opiece nauczyciela. Na ranie zbierają się muchy, pokrywają ją całą. Muchy twoich obronnych uczuć, miłości do tego, co wydaje ci się twoje. Niech nauczyciel je odgoni i opatrzy ranę. Nie odwracaj głowy. Patrz na zabandażowane miejsce. Właśnie tędy przenika w ciebie światło. I niech ci się nie zdaje, choćby na moment, że sam siebie uzdrowiłeś. I kiedy przeczytałem ten wiersz, to od razu skojarzyłem go ze słowami Koena, które zacytowałem na samym początku. O tym, że we wszystkim jest jakieś pęknięcie, jakaś skaza. Patrz na zabandażowane, na zranione miejsce. Właśnie tędy przenika w ciebie światło. Patrz. Bardzo mocno dźwięczy mi w głowie to słowo patrz. Wielu autorów piszących o duchowości, czy to z perspektywy chrześcijańskiej, czy z perspektywy innych religii, powołuje się często na psychologa Carla Gustava Junga, który to powiedział, wielokrotnie powtarzał, że nasza transformacja dokonuje się tylko w obecności obrazów. I większość religii uznaje fakt, że siłę przemieniającą mają obrazy, a nie pojęcia, nie idee. Idee same w sobie nie zmieniają ludzi. Dla każdego człowieka droga do świętości prowadzi przez świat obrazów, a nie przez świat logosu, przez świat rozumu, przez świat pojęciowy. W związku z tym dla zdrowej, dobrej religii niezbędna jest dobra sztuka. A dobra sztuka wyrażająca się w obrazach, w rzeźbie, w fresku. I jeśli przyjrzeć się dokładnie tym obrazom, z którymi obcujemy na co dzień, w religijnym środowisku, to tak naprawdę można zauważyć, że na wielu z nich, jeśli nie na większości, zauważymy cierpienie, zauważymy ból, rany i krew. Richard Rohr, którego miałem okazję tłumaczyć kilka książek, też kilka razy powtarzał w swoich książkach, że jeśli potraktujemy religię poważnie, to zawsze gdzieś musi się pojawić krew i cierpienie. I nic dziwnego, bo w samym centrum naszej chrześcijańskiej religii jest przecież krzyż ociekający krwią. I właśnie czas, do którego się teraz zbliżamy, ten wielki tydzień, w którego będziemy wchodzić już niebawem, to jest czas patrzenia na krzyż, patrzenia na rany, patrzenia na tę krew spływającą po drzewie krzyża. Jest też taka książka, której akurat nie czytałem, ale bardzo zafrapował mnie tytuł i być może sięgnę po nią gdzieś tam niebawem w przyszłości. A tytuł jest frapujący, bo brzmi tak. Jezus ukrzyżowany nie jest nam obcy. Bardzo, bardzo mnie to zaintrygowało, bo co to znaczy, że nie jest nam obcy? Ten ukrzyżowany nie jest nam obcy. Jeśli patrzymy dostatecznie długo, jeśli patrzymy oczami kontemplacji na cierpienie, patrzymy na krzyż, to dostrzeżemy, że każdy, tak naprawdę każdy z nas niesie w sobie ten ból i każdy z nas jest w jakimś sensie poraniony i każdy z nas w taki czy inny sposób krwawi albo cierpi. I ci, którzy dostatecznie długo wpatrują się w ten krzyż, wpatrują, prędzej czy później doznają przemiany i doznają uzdrowienia z bólu. A jakiś czas temu, mniej więcej może już rok, oglądałem taki doskonały dokument, film dokumentalny na temat wojny w Wietnamie, w którym to filmie wypowiadało się wielu weteranów, którzy wrócili z wojny. I w pamięci zapadła mi wypowiedź jednego z nich. On powiedział, że kiedy był w Wietnamie, kiedy widział na własne oczy to wszystko, co tam się działo, to żałował, że nie urodził się niewidomy. ponieważ zobaczenie tego wszystkiego było tak bolesne, jak wzięcie na siebie bólu i cierpienia całej ludzkości. Ale z drugiej strony doświadczenie to spowodowało jego całkowitą i najgłębszą przemianę. I podobnie było w przypadku wielu innych żołnierzy wracających z wojny. Fakt jest, że wielu z nich, jeśli nie większość, nie potrafiła sobie poradzić z tą wojenną traumą i popadła w uzależnienia, w nałogi, wylądowali gdzieś na marginesie życia i społeczeństwa. Ale w przypadku niektórych obcowanie z tymi wojennymi obrazami było początkiem ich głębokiej przemiany, duchowej przemiany. I wielu z nich po powrocie z wojny zajęło się działalnością pokojową, zaangażowali się w ruchy antywojenne, a wielu z nich odkryło w sobie dar pisania. Zostało uznanymi poetami czy też autorami. Właśnie jedną z tych postaci był ten żołnierz, o którym wspomniałem. Nazywał się Tim O'Brien. To właśnie ten, który mówił, że wolałby urodzić się niewidomym. Myślę sobie, ile bólu musiał zobaczyć na własne oczy, że przyszła mu do głowy taka myśl. I jak sobie myślę o nim, jak sobie myślę o tym, co powiedział, o urodzeniu się niewidomym, to oczywiście przychodzi mi do głowy historia o Bartymeuszu, żebraku spod Jerycha, z Ewangelii Marka. Pewnie wszyscy znają tę historię doskonale. Ona była setki razy rozebrana na czynniki pierwsze i nie mam zamiaru w ogóle tutaj dokonywać jakiejś kolejnej interpretacji tych słów, które tam padły, albo tych gestów, które tam miały miejsce. Jest konferencja ojca Maksymiliana na stronie internetowej. Jest konferencja z roku 2012 w dwóch częściach. To jest konferencja sesji letniej. Ja miałem wtedy okazję być tutaj na tej sesji, ale potem i tak wielokrotnie słuchałem jej, żeby to słowo jakoś do mnie bardziej dotarło. Więc jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tej konferencji, to bardzo polecam. Więc tak jak wspomniałem, nie chcę rozbierać tej historii, nie chcę dokonywać kolejnej interpretacji tej historii, natomiast chciałem zrobić coś innego. Zależy mi na czymś zupełnie innym, ponieważ chciałbym, żebyśmy spróbowali zastanowić się, popatrzeć na tę historię i przyjrzeć się temu, co dzieje się pomiędzy rozdziałami Ewangelii. Może takie karkołomne trochę jest wyzwanie, ale zastanawiam się, co się działo z Bartymeuszem potem, jak odzyskał wzrok. Historia o Bartymeuszu kończy rozdział 10 Ewangelii Marka, a po nim następuje rozdział 11, czyli wjazd do Jerozolimy, czyli Niedziela Palmowa, czyli jutro. Identyczna chronologia wydarzeń jest w Ewangelii Mateusza i Łukasza, tylko że tam ci ślepi żebracy nie mają imienia. Bartymeusz pojawia się tylko u Marka. Czyli tak naprawdę, jak sobie pomyślimy o tej chronologii, to zdamy sobie sprawę, że uzdrowienie Bartymeusza dokonuje się właśnie dzisiaj, w sobotę, przed Niedzielą Palmową. A co wydarzyło się pomiędzy rozdziałem 10 i 11? Pozwólcie, że przytoczę ten fragment. Mamy Ewangelię Marka w tłumaczeniu Czesława Miłosza. A kiedy wyruszał z Jerycho wraz ze swoimi uczniami, niemałą rzeszą, Bartymeusz, syn Tymeusza, żebrak ślepy, siedział koło drogi. A usłyszawszy, że to jest Jezus Nazareńczyk, zaczął wykrzykiwać i mówić: Synu Dawida, Jezusie, ulituj się nade mną. I wielu strofowało go, żeby zamilkł, tym więcej jednak krzyczał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. A Jezus zatrzymał się i powiedział: Zawołajcie go. Wołają tedy ślepego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, on cię woła. Zrzuciwszy więc płaszcz, skoczył i podbiegł do Jezusa. No to Jezus rzekł do niego: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy rzekł mu: Rabbuni, abym przejrzał. A Jezus rzekł mu: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I natychmiast przejrzał i poszedł za nim w drogę. Tak kończy się rozdział 10. Rozdział 11 zaczyna się od zdania, kiedy zbliżali się do Jeruzalem. Więc co zdarzyło się pomiędzy rozdziałem 10 a 11? Poszedł za nim w drogę. Skoro odzyskawszy wzrok, poszedł za nim w drogę, to znaczy, że nie poszedł oglądać pięknych widoków, nie poszedł się cieszyć tym, że ma wzrok i może sobie zobaczyć piękny krajobraz, nie pojechał nad morze, żeby zobaczyć zachód słońca, nie pojechał w góry, żeby nacieszyć się krajobrazem. Poszedł do Jerozolimy, żeby popatrzeć na to wszystko, co tam się miało właśnie zadziać w najbliższych dniach. I tak sobie pomyślałem, że jeśli decydujemy się iść za Jezusem w drogę, to nie ma wyjścia, ale musimy się zgodzić na to, że zobaczymy to, co zobaczył Bartymeusz. Pozwólcie, że na koniec przeczytam jeszcze raz fragment tego wiersza. Jeden fragment. Nie odwracaj głowy. Patrz na zabandażowane miejsce. Właśnie tędy przenika w ciebie światło. I niech ci się nie zdaje, choćby na moment, że sam siebie uzdrowiłeś.